uśmiechem na twarzy.
Audycja z uśmiechem na twarzy nie jest dzisiaj wyłącznie dla młodych słuchaczy. Jak wcześniej zapowiedziałam, będą w niej fragmenty tego, co londońscy harcerze przygotowali w 2018 roku na Akademię z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Potem opowiadanie porucznika Herberta o tym, jak sobie radzili polscy żołnierze internowani po kampanii wrześniowej Rumunii. Tak więc najpierw harcerze.
Jak wiecie, w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Pod koniec tej wojny widoczne było, że wszystkie trzy państwa biorące udział w rozbiorach Polski są bliskie upadku. Były to Austro-Węgry, Niemcy i Rosja. W tym czasie Polacy rozsiani po całym świecie zaczęli się organizować w różnego rodzaju jednostki zbrojne, z coraz to większą nadzieją na ostateczne wyzwolenie Polski spod jarzma zaborców. Nawet w odległej Kanadzie w 1917 roku powstał obóz szkoleniowy Wojska Polskiego. Ponad 22 tysiące polskich żołnierzy było szkolonych w obozie zlokalizowanym w Niagara-on-the-Lake. Rok później, we wrześniu 1918 roku, w obozie wybuchła epidemia hiszpańskiej grypy. W trakcie epidemii na grypę zmarło 40 żołnierzy, z których 25 zostało pochowanych na małym polskim cmentarzu w Niagara-on-the-Lake. Wkrótce po zamknięciu obozu Polacy z pobliskiego Buffalo zaplanowali na niedzielę 1 czerwca 1919 roku pierwszą pielgrzymkę na polski cmentarz. Ale w rzeczywistości pierwsza pielgrzymka odbyła się poprzedniego wieczoru. A było to tak, że grupa lokalnych dziewcząt chodziła po okolicznych ogrodach, zbierając kwiaty, które zaniosły na polski cmentarz, kładąc je przy grobie każdego zmarłego żołnierza. I do dziś nie wiadomo, co było powodem tak pięknego, wspaniałego gestu ze strony miejscowych dziewcząt. Niewątpliwie gest ten był wyrazem szacunku dla polskich żołnierzy. I pamiętajcie, dzięki dziesiątkom tysięcy takich żołnierzy, ostatecznie po 123 latach niewoli, w roku 1918 Polska odzyskała niepodległość, której stuletnią rocznicę obchodzimy dzisiaj. Cześć ich pamięci.
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, chłopcy malowani. Sami wybierani, wojenko, 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 cóżeś ty za pani. Wojenko, 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 cóżeś żeś ty zapali. Na wojence ładnie, kto Boga uprosi. Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani.
Występ harcerzy, który miał postać Gawędy przy ognisku, przygotował w 2018 roku druh Leszek Krawczak. Zanim oficjalnie ustanowiono Święto Niepodległości w roku 1937, trwały dyskusje, kiedy i w jaki sposób powinno się je obchodzić. W latach 1919-1936 odzyskanie niepodległości świętowano przede wszystkim w Warszawie, a obchody miały głównie charakter wojskowy. Przytoczę Państwu rozważania Jana Bełcikowskiego na temat, co czcić i czemu hołd złożyć mamy w Dzień Święta Niepodległości Polski. To fragment wydanej przez Komitet Propagandy Czynu Polskiego publikacji pod tytułem Dzień Triumfu Ducha, 11 listopada 1918, wydanej zapewne po roku 1923, ponieważ ostatni z przytaczanych przez autora fragmentów pism, rozkazów i wystąpień Józefa Piłsudskiego pochodzi z 20 sierpnia roku 1923. A oto już zapowiadany fragment. Dnia 10 listopada 1918 roku przybywa do Warszawy z więzienia magdeburskiego Józef Piłsudski. Nazajutrz, dnia 11 listopada, Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem. Jednocześnie w tymże dniu Józef Piłsudski na własną odpowiedzialność ujmuje w ogóle ster rządów w Polsce. Obejmuje w Rzeczypospolitej całą władzę. Tę władzę, której nikt nie odważył się podjąć i która, jak dziecię bezradne, wedle własnych słów jego, leżała na ulicy. W tej krótkiej wzmiance kronikarskiej mieści się treść nieobjęta. Stwarza się nagle moment historyczny. Zburzone w roku 1795 państwo polskie z martwych powstaje. Dziejom Polski i świata przybywa nowy, jasny, promienny, święty dzień. Święto Niepodległości Polski. Dzień nowego triumfu ducha. Rozmyślaniom więc nad tym duchem poświęcić należy dzień ten, a w pierwszym rzędzie należy uświadomić sobie, że był on rezultatem pracy i ofiary wieków. Był momentem cudownego wprost wcielenia się słowa Polski w ciało i w krew polską. Powtarzamy raz jeszcze. Dzień 11 listopada 1918 roku był dniem triumfu ducha, dziełem sił Polski widzialnej i Polski niewidzialnej, licznych jej pokoleń przeszłych, obecnych, a poniekąd i przyszłych. Był dniem zwycięstwa nie tylko tej lub innej formacji wojskowej, ale wszystkich polskich formacji wojskowych. I regimentów Kościuszki, i legionów Dąbrowskiego, i Korpusu Poniatowskiego, i Wojska Królestwa Polskiego, i oddziałów powstańczych z roku 1863. Ale oto w tej chwili błysnęła nam myśl, że właściwie zgodnie z sumieniem narodowym powinniśmy pójść jeszcze dalej w głąb dziejów i wskrzesić w pamięci swojej oraz w sercu swoim blaski chwały bohaterskich królów i hetmanów polskich – Chrobrego, Batorego, Sobieskiego, Żółkiewskiego, Czarnieckiego i innych. A gdy te wspomnienia promienne zapalą serca i myśli nasze, w tym świetle ducha ujrzymy jeszcze inne źródła mocy i wiary w narodzie. Ujrzymy i pełne poświęcenia dla sprawy polskiej szeregi włościan i robotników i mieszczan. I oddamy również cześć pamięci Głowackich, Kilińskich, Okrzejów, Montwiłów i Mireckich. Nie zapomnimy także i o Szkole Rycerskiej księcia Czartoryskiego, o Komisji Edukacji Narodowej i o twórcach Konstytucji 3 maja. Przecież na ich sztandarach były wypisane te same hasła – honor, męstwo, cnota, które później ożywiały i do boju zagrzewały żołnierzy pierwszej brygady i ostatnie już Legiony Polskie. Ale w upojeniu tym chwałą i dumą narodową złożymy też w dniu dzisiejszym pokłon głęboki i dziełom nieśmiertelnym wieszczów naszych narodowych, postaciom Mickiewicza, Słowackiego, Kraśnickiego i twórcom wielkiej literatury naszej i mężom nauki i sztuki. Nie zapomnimy też o pełnym oddania się służbie dla dobra kraju wytrwałym, zaciętym nauczycielstwie polskim i o jego wychowankach, orlętach polskich. Zasalutujemy wreszcie po rycersku kobiecie polskiej, kobiecie matce, nauczycielce, gospodyni, kobiecie żołnierzowi, pielęgniarce, czerwonemu i białemu krzyżowi polskiemu. I dopiero na tej świetlanej drodze ducha polskiego, dopiero w tym pochodzie świątecznym przez szlak słoneczny dziejów Polski, dojdziemy do zrozumienia i odczucia doniosłości i wielkości czynu dzisiejszego wodza narodu. Że tak jest, że dzień 11 listopada był dniem realizacji wszystkich wysiłków Polski i orężnych, i duchowych, i fizycznych, i umysłowych. Na to prócz innych dowodów znajdujemy dowód najmocniejszy, nieodparty we własnych wypowiedziach i wynurzeniach najwiarygodniejszego ze świadków odrodzenia Polski, bo jego twórcy bezpośredniego, samego marszałka Józefa Piłsudskiego. Opus w Dobrudży to jedno z opowiadań zamieszczonych przez Gustawa Herlinga Grudzińskiego w antologii zatytułowanej W oczach pisarzy Wybór opowieści wojennych 1939-1945. Książka została wydana przez Instytut Literacki w Rzymie w roku 1947. Jako autor Obozu w Dobrudży figuruje tam porucznik Herbert. W Tulczy, małym miasteczku nad Dunajem w Dobrudży, zastaliśmy iście rumuński bałagan. Nie było co jeść, nie było gdzie spać. Zarządzenia krzyżowały się i przeczyły jedne drugim. Ludźmi nikt się nie opiekował i rozprzężenie groziło zupełną utratą panowania nad kilkutysięczną masą zgrupowanych tu lotników. Jednego dnia mieliśmy naprawiać zrujnowane koszary rumuńskie na zimowe leże, drugiego dnia już mieliśmy jechać do baraków w Severin, trzeciego dnia miano skoncentrować nas w Transylwanii, czwartego dnia oddzielić oficerów od szeregowych, piątego znów zostawaliśmy wszyscy w Tulczy. Tak samo było z wyżywieniem ludzi, podobnie z rejestracją samochodów, z wypłatą pensji, z ewidencją, z kompetencjami władz polskich, rumuńskich, policyjnych i wojskowych.
Najwyższy władca miejscowy, generał dowodzący korpusem, na nasze skargi i raporty rozłożył ręce. Panowie, rzekł z uprzejmym uśmiechem, u nas zawsze tak było, jest i będzie. Myśmy się już do takiego stanu przyzwyczaili i Romania Mare w tym nieładzie trwa od początku swego istnienia, a 20 milionów Rumunów jakoś żyje. Czy przypuszczacie, że wskutek przybycia 20 tysięcy Polaków zaprowadzimy nagle porządek? Istotnie, trudno było spodziewać się czegoś podobnego. Toteż, gdy wreszcie uporządkowaliśmy jako tako koszary, gdy zorganizowaliśmy ludzi, dostawę żywności, kuchnię i tak dalej, gdy słowem przygotowaliśmy się do spędzenia zimy w Tulczy, nagle rozkaz załadowania 4000 ludzi do 30 wagonów i to w czasie niespełna godziny celem wyjazdu w nieznane na nowe miejsce postoju wcale już nas nie zdziwił. Wiadomo było z góry, że rozkaz musi ulec zmianie, bo do 30 wagonów zmieści się najwyżej 1200 chłopa z bagażem. Wiadomo było, że wagonów na czas nie będzie i że załadowany transport poczeka na stacji 10 godzin, zanim wyruszy. W praktyce okazało się dodatkowo, że wagony podstawiono dopiero na zajutrz, że podstawiono ich 7 i że władze rumuńskie nie wiedzą, dokąd nas zawieść. Dopiero trzeciego dnia pod wieczór otrzymałem nowy rozkaz załadowania mego oddziału złożonego w większości z podchorążych w sile około 300 ludzi i wyjazdu wraz z 5 oficerami do wsi Sarigiol w pobliżu granicy bułgarskiej, gdzie miano nam przygotować kwatery. Przezornie zabrałem z koszar, co się tylko zabrać dało. Kuchnię, trochę prowiantu, maty służące ludziom za posłania i po piekielnej awanturze z władzami rumuńskimi samochód ciężarowy, który wysłałem naprzód z kwatermistrzami, nie łudząc się ani przez chwilę, że Rumunie przygotowują nam kwatery w owym Sarigiolu. Jechaliśmy koleją całą noc. Potem zaś szliśmy pieszo 18 kilometrów od stacji kolejowej Hamangea po okrutnej drodze, poprzedzani przez tabór złożony z 12 chłopskich fórek, na których jechały nasze rzeczy i trzęśli się chorzy. Pogoda była słoneczna. Dzień, 13 października, niemal upalny. Mijaliśmy wsie tonące w błocie, połamane, pozawalane mosty i mostki. Puste pola i nędzne, źle uprawne winnice albo jeszcze niezebrane łany kukurydzy. Kraj wydawał się smutny, bezdrzewny, zaniedbany, rzadko zaludniony, biedny, choć tłuste gleby, niemal w połowie leżące odłogiem, mogły stanowić nie lada bogactwo. Ziemia, zaledwie ruszona pługiem, nigdy nie nawożona, rodziła przecież wielokroć więcej niż wart był leniwy trud rolnika poświęcony jej uprawie. Chaty, ładne, czyste i zgrabne, ulepione z gliny i wybielone wapnem, stały jak wszędzie w Dobrudży wśród krzywych, walących się murków z kamienia, wśród trzcinowych, pogniłych płotów, czerniejąc otworami okien, często pozbawionych szyb. Otaczały je byle jak sklecone szopy, chlewy, obórki, walące się z dziurawymi dachami, z przeświecającymi ścianami, garbate, koślawe. Gorsze wrażenie czyniły na wpół w ziemię wkopane, z dala od reprezentacyjnych domków umieszczone kuchnie. Przybudowane do chlewa lub do obórki z oknami zatkanymi wiechciem kukurydzy albo gazetą, stanowią one właściwe mieszkanie gospodarza i jego licznej zwykle rodziny. Niepodobna sobie wyobrazić zaduchu i brudu, jaki panuje wewnątrz takiej nory. Składa się ona z ciasnego przedsionka, w którym prawie całą podłogę zajmuje gliniane palenisko pod okapem, mającym ujście do komina. Tu zimą tli się ogień z wysuszonego baraniego nawozu, którego wysokie sterty stoją tuż przy obórce. Małe drzwiczki prowadzą z przedsionka do izby o nieco niższym poziomie. Izba jest tak niska, że stojąc w niej głową dotyka się pułapu. Małe okienka, pozaklejane gazetami, wpuszczają nieco światła, które pozwala dojrzeć brudną podłogę z gliny i podwyższenie wzdłuż ściany przylegającej do komina. To podwyższenie, przykryte cienką, trzcinową matą, stanowi wspólne łoże, ławę, stół, słowem całe umeblowanie. Jada przy nim, siedzi lub sypia na nim cała rodzina. Biały, zwykle trzyizbowy dom z ładnym ganeczkiem lub werandą, zwrócony zawsze bokiem do ulicy, a frontem do podwórza, jest niezamieszkały i służy tylko do wielkich uroczystości rodzinnych i do przyjmowania gości. Gliniane podłogi pokryte są matami. Na ścianach wiszą kilimy o pożerających się wzajem wściekle skłóconych kolorach. Pod ścianami stoją kulawe ławki, jakiś rakityczny stół pośrodku i czasem, ale bardzo rzadko, wielki gliniany piec w rogu. Panuje tu stosunkowa czystość. Okna są duże i często mają całe szyby. Sarigiol jest zupełnie podobny do wszystkich wsi w Dobrudży. Mieszkają w nim prawie wyłącznie Bułgarzy. Większość rumuńską stanowią pop, nauczyciel i żandarm. Poza tym jest jeszcze sklepikarz Niemiec i dwie czy trzy rodziny rosyjskie. Kwater oczywiście nie było, a wysłany przeze mnie oficer z trzema podchorążymi na próżno zabiegał o nie u prymara i żandarma, bo obaj ci dygnitarze nic nie wiedzieli o mającym nastąpić naszym przybyciu. Bułgary, dzikie brodate draby w baranich czapach, nieomal z nożami w zębach, broniły wejścia do swych chat, wyraźnie zrozpaczeni naszym najazdem. Pod osłoną żandarmskich bagnetów wprowadzałem tam moich ludzi. Do pilnowania nas wyznaczono porucznika Grossu, głupawego Rumuna, który ledwie umiał czytać i pisać. Był to mały, koślawy człowieczek z bielmem na oku, wiecznie pijany, cuchnący potem i samogonem z winogron. Utrzymywał, że mówi po francusku, ale myślę, że każdy dziki murzyn z Sudanu mówi tym językiem lepiej niż on. Już po kilku dniach pobytu w Sarigiol zorientowałem się, dlaczego bułgarska ludność wsi przyjęła nas tak nieprzychylnie. Do kwatery Grossu codziennie przynosił jego ordynans, obdarty, brudny, bosy sołdat, kobiałkę pełną jaj, kur, winogron, sera i wszelkich produktów spożywczych rekwirowanych prawem kaduka u chłopów. To samo robił plutonowy żandarm i tak samo żywili się jego podwładni. Haracz w naturze, papierosami, naftą, masłem i kawą płacili sklepikarze, wódką zaś właściciel małej gorzelni. Ogólnie przypuszczano, że Polacy zażądają takich samych koncesji dla siebie, co dla wsi byłoby katastrofą. Oczywiście za wszystko płaciliśmy gotówką. Zorganizowaliśmy dostawę prowiantów z rumuńskich wojskowych magazynów w miasteczku powiatowym Babadak i prowadziliśmy własną kuchnię. Nasi mechanicy po prostu z nudów zabrali się do naprawy broń, pługów, maszyn do szycia i wszelkich narzędzi swoich gospodarzy. Trzej brygadziści wraz z podchorążym, inżynierem od konstrukcji lotniczych, naprawili gorzelnię. Chłopcy kupili i powprawiali szyby do wszystkich okien w swoich kwaterach. Uruchomiliśmy nieczynną od wielu lat baję, łaźnię. W izbie chorych nasi lekarze zorganizowali przychodnie dla ludności. Potem ludzie zaczęli jeździć do robót w polu, a że każdy Polak pracował za czterech Bułgarów, karmiono i pojono ich z wdzięcznością i atmosfera z dnia na dzień zmieniała się na naszą korzyść. Szczytem tej zmiany był wynalazek cepów. To nieznane tutaj narzędzie rolnicze zmajstrował pewien szeregowiec do spółki ze swym przyjacielem i tym czynem wsławili imię Polski bodaj czy nie w całej Dobrudży. Syn rolnika, gospodarza spod Sochaczewa, pogardliwie traktował owcarzy, jak nazywał Bułgarów od stad owiec i baranów, które hodowali. Wyśmiewał ich nieudolność rolniczą, ich lenistwo i niedbalstwo. Opowiadał, że w Łowickiem myszy są większe niż owce w Sarigiolu, bo tutejsze krowy akurat takie duże jak żydowskie kozy w Sochaczewie. Że pies polski jada lepiej niż tu człowiek, że kury tu jak nasze wróble, a konie jak w Polsce osły, tyle że brudne jak świnie. Do niczego zresztą ręki nie przykładał. Łaził po obejściu i częstował swych gospodarzy ironią, od rana do wieczora, spruwając tylko z pogardą. Za to nędzne psy bułgarskie znajdowały łaskę w jego oczach. Karmił chlebem i resztkami swoich porcji z kotła nieszczęsne kundle, które jadły tylko surową kukurydzę. I to bardzo rzadko. To też wkrótce przestały na nas szczekać. Zaczęły warczeć na Bułgarów i nie chciały chodzić z baranami na pastwiska. Ale nadszedł czas młócki. Gospodarze rozścielali zboże na glinianych klepiskach przed chatami i pędzili po nich wały i krowy, by racicami łuskały ziarno. Nasz Grześ aż się za głowę złapał. Ludzie, co wy robita? Powiedzieli mu, że mucą. Załamał ręce, splunął i poszedł, nie mogąc patrzeć na taką muckę. Wrócił w 3 kwadranse z tym swoim przyjacielem, poznaniakiem, niosąc 2 świeżo wystrugane cepy, porządnie przewiązane rzemieniami od tornistrów. Pokażemy wam, owcarze, jedna jak się muci, oświadczył ze złością. Wtedy Bułgary zaczęły się z niego podśmiewać. Kijem będzie ziarno łuskał? Nie chcieli o tym słyszeć. Myśleli, że z nich kpi, jak zwykle. Zwymyślał ich, jak tam umiał, na pół po rosyjsku i wymógł, że zrobią próbę. 3 snopy wymłócą wały, a 3 on z tym poznaniakiem i gdzie będzie więcej ziarna? Dali się wreszcie namówić. Zwołali sąsiadów na te zawody. Woły leniwie chodziły tam i z powrotem, a Grześ najspokojniej palił papierosa. Nie spieszył się. Grupa gospodarzy trącała się łokciami, przepąkiwała to niedowierzająco, to o polskich czarach, coraz bardziej zaciekawiona. Wytrzymał ich tak dobry kwadrans, a potem mrugnął na swego kompana. Stanęli naprzeciw siebie, rozłożyli na klepisku namiotową płachtę, rozsnuli 3 snopy zboża, plunęli w garście i zaczęli machać. Tylko im cepy warczały nad głowami, zwijając się na rzemieniach z surowca. Tylko echo szło po chałupach i szyby drżały. Jeszcze woły nie skończyły swego, kiedy byli gotowi. Tu macie słomę, rzecze Grześ, tu jest słoma, nie zaś proch i sieczka, co wam po wołach zostaje. Istotnie słoma, choć nieco stargana, była chociaż długa, nie tak połamana jak po bułgarskim młóceniu. A tu ma ta ziarno, powiedział poznaniak. To jest ale ziarna, nie? I zaś 3 razy tyle, co spod wołów, nieprawdaż? Bułgary najpierw osłupiały, a potem narobiły takiego wrzasku, jakby się wieś paliła. Ani Fulton, ani bracia Wright, ani nawet Edison nie odnieśli takiego triumfu w tak rekordowo krótkim czasie, jak nasze chłopaki spod Sochaczewa i Poznania. Tegoż dnia powstała prawdziwa polska wytwórnia cepów w Saligiolu. Robili je najpierw we 2, potem w 5, a potem w 20. Znaleźli się wnet instruktorzy młócenia tymi cepami. Saligiol młócił cały dzień, a wieczorem były tańce przed karczmą i męska młodzież bułgarska mogła się tylko przyglądać, jak ich dziewczyny fruwają z polskimi żołnierzami w oberku i kujawiaku, które to tańce zostały wprowadzone w Dobrudży razem z cepami. Nazajutrz wieść o cepach gruchnęła przez Kasimcze, przez Ramnic, Slava Russa i jak się tam te wszystkie pogańskie wsie nazywają w okolice. Z dalekich stron zjeżdżali Bułgarzy i Rumuni, by to cudo zobaczyć i by się po polsku nauczyć młócić. Do mnie zaś przychodziły delegacje z prośbą o przydzielenie żołnierzy na kwatery. Wreszcie Grosu, zaniepokojony naszą komitywą z Bułgarami, napisał raport do Babadak, pochwalając zresztą ostrożnie tę działalność. Potem przyszedł do mnie i wydoił flaszkę mojego rumu w dowód sympatii dla Polski, wyrażając swą sympatię w języku zgoła już niezrozumiałym, jakkolwiek w jego mniemaniu miał to być jeszcze ciągle język Racina i Balzaka.
Zapraszamy do reklamy.